Dzień dobry, witam Państwa w programie Ludzie z Pasją i witam Leszka Chwiałkowskiego, który jest otoczony dziesiątkami, jeżeli nie setkami telefonów. Tyle aparatów telefonicznych mogło się tu zmieścić, bo teraz zamiast wielkiej centrali telefonicznej jest maleńka, składająca się z czterech niewielkich szaf centrala, która prawie bezgłośnie przełącza telefony.
Dokładnie tak jest. Kiedyś centrala telefoniczna o pojemności 1500 numerów zajmowała olbrzymie pomieszczenie, wybieraki, stojaki, głośna praca. W tej chwili ze względu na postęp technologiczny tak naprawdę centrala o pojemności 1000 numerów to są cztery stojaki i zasilacz. Pracuje bezgłośnie, słychać tylko pstryk przekaźników w momencie, kiedy abonent jest wywoływany, przełączany, jest wysyłany prąd dzwonienia do określonego abonenta. Muszę powiedzieć, że to jest taki przykład właśnie, jak pewne nietechniczne rzeczy splatają się z tym, jak to się wszystko wiąże. W pierwszym okresie, co nie wszyscy wiedzą, jest to zaskakujące, na centralach telefonicznych, na tych łącznicach, pracowali wyłącznie mężczyźni. Natomiast okazało się, że byli oni opryskliwi, wulgarni, jakość obsługi była kompletnie niezadowalająca i to był taki moment, kiedy ktoś pomyślał, że nie może tak być i zaczął zatrudniać kobiety. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. Tu można powiedzieć, że ten zawód telefoniczny był takim zawodem mocno sfeminizowanym. To pokazuje jednak, że płeć piękna ma jakiś tam wpływ na zachowanie ich sposób bycia.
Na rozwój telekomunikacji.
Dokładnie tak, i na rozwój być może jeszcze również innych dziedzin w naszym życiu.
Tutaj możemy zakręcić korbką taką. A czy mamy jakiś telefon podłączony?
O, tak,
dobrze.
Oczywiście.
Czy taki telefon, gdzie usłyszelibyśmy ten charakterystyczny, prawdziwy dźwięk dzwonka?
To oczywiście kręcimy korbką induktora, który powoduje, że mamy podłączoną neonówkę, świecenie neonówki. Wszystkie telefony te starszego typu, powiedzmy sprzed roku 2000 czy do roku 90, posiadały dzwonek mechaniczny, w formie mechanicznej. I pierwsze telefony miały dzwonki, czasze tych dzwonków były wykonane z mosiądzu o różnej średnicy. I ta kotwica, młoteczek uderzający o te czasze dzwonka powodował piękny, przyjemny, taki wybrzmiewający dźwięk i żaden elektroniczny dzwonek nie jest w stanie tego dźwięku oddać po prostu, przetworzyć. Później oczywiście na przykład w Polsce ze względu na to, że mosiądz, miedź szła do przemysłu zbrojeniowego, czasze telefonów były wykonywane ze stali, miały ostry, nieprzyjemny dźwięk. Był okres, kiedy część telefonów miała dzwonki typu szklanego. Natomiast nie ma nic piękniejszego jak dzwonek prawdziwego telefonu, prawdziwego mosiężnego. Tu mam oczywiście składowaną część kolekcji wiszących przemysłowych. Mam tam wojskowe, czy na przykład okrętowe, przemysłowe, z atomowej łodzi podwodnej radzieckiej. No to też jest cały rozdział telefonów. W momencie rozwoju telefonii oczywiście następował podział na różne działy telefonów. Również wojsko jako łączność może to wykorzystać. Stąd telefony wojskowe, specjalistyczne, które są robione w sposób bardzo wytrzymały, obudowy hermetyczne, bardzo odporne na trudne warunki atmosferyczne, agresywne środowisko. Wyodrębniła się też część telefonów przemysłowych, gdzie one są w metalowych budowach odporne na różne odpryski, gdzie instaluje się na warsztatach bardzo głośne dzwonki. I następna kategoria to telefony morskie, okrętowe, które też wykonanie hermetyczne, odporne na wilgoć, słoną wodę, wysoką wilgotność. Tutaj mogę zademonstrować, może pokręcimy. Korbką mamy tutaj aparat z atomowej łodzi podwodnej sowieckiej, tutaj brytyjski telefon. No, to jest aparat polskiej produkcji, wywołanie tonowe. Również do produkcji górniczej są robione specjalnego typu aparaty. Ze względu na zagrożenie metanowe w kopalniach, telefony i łącznice, te centrale tam stosowane, nie mają wywołania tradycyjnego prądem zmiennym, bo wiadomo, że w kopalni metanowej, w której to stężenie metanu może być uderzenie kotwicy, młoteczka w czasie, może wywołać iskrę elektryczną. W związku z tym wywołania w tych aparatach są tylko i wyłącznie tonowe, typu buczki, i nie ma mechanicznych elementów przełączających obwody. Jeżeli są to tylko w formie elektronicznej lub w formie kontraktronów, czyli próżniowe przełączniki, gdzie nie ma możliwości wywołania iskry. Tutaj oglądamy aparat pulpitowy, 1903 rok, wykonanie Ericssona dla carskiej Rosji. Widzimy tutaj ruchomy mikrofon na ruchomej tangencie.
Piękna, można drewniana, powiedzieć, na pantografie,
tak,
właściwie.
Taki, dokładnie taki pantograf, na którym mikrofon był. Przesuwaliśmy się do mikrofonu, mówiliśmy, i słuchawkę, którą przykładaliśmy do ucha, żeby można było porozmawiać. Oczywiście pulpit, na którym można było zapisać, przekazać wiadomość, bo wiadomo, że w początkowym okresie telefon to było dobro dla osób bardzo zamożnych czy bogatych. I oczywiście właściciel, który posiadał taki telefon, no sam tego telefonu nie odbierał, miał służbę, która odbierała te telefony i przekazywała tą informację dalej.
Telefon obity skórą widzę po raz pierwszy.
Tak, są takie aparaty telefoniczne, całkowicie obudowa wykonana ze skóry, czy żakardowe, piękne plecione obudowy. Nawet w tej chwili jest powiedzmy renesans, powrót do starych telefonów. Każdy, kto taki telefon gdzieś w domu posiadał czy widział, to ma takie wrażenie, że tam jest włożona dusza, że człowiek, który to robił, poukładane kabelki, pięknie powiązane, widać, że nie automat, tylko to robił człowiek, nie robiła ta maszyna. Jest kilka firm na świecie, które specjalizują się w robieniu takich replik, reprodukcji. Nie jest to oczywiście takie jak oryginalny aparat, natomiast oczywiście są i starają się upodobnić do przedmiotów 50, 70, 100-letnich, które mają swoją duszę. Jednak w nas, w ludziach jest coś takiego, że mamy sentyment do przedmiotów robionych ręcznie, wykonanych, kiedy mamy świadomość, że gdzieś ktoś tam siedział, składał te elementy ręcznie, lutował, łączył, sprawdzał i dotykał. W tej chwili mamy troszeczkę taką epokę jednorazowości, która jest zaletą i jednocześnie przekleństwem naszych czasów, że każdy może mieć wszystko i jednocześnie każdy ma to samo, co my, a poprzez posiadanie, powiedzmy, takiego przedmiotu, telefonu, który ma 100 lat, no, wyróżniamy się troszeczkę, że chcemy podkreślić swoją inność, że my oto mamy telefon, który różni się od tej standardowej, wielkoseryjnej produkcji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem programu był
Leszek Chwiałkowski,
obecnie pracujący w Politechnice Łódzkiej.
Dziękuję bardzo.